poradnik sukces z Elżbietą Baumgartner. Każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com. Publikacje Elżbiety Baumgartner dostępne są na stronie www.poradniksukces.com. Poradnik Sukces.
Godzina 11 w Chicago to czas w poniedziałki właśnie na poradnik Sukces. Słyszymy się jak zawsze co tydzień z panią Elżbietą Baumgartner. Dzień dobry pani Elu.
Panie redaktorze, dzień dobry naszym słuchaczom.
I rozpoczynamy nasz program. Zaczynamy dzisiaj od omówienia kwestii związanych z programem oszczędnościowym na studia dla dziecka. I tutaj mamy pytanie od pana Zbigniewa. Pani Elu. Chciałbym się dowiedzieć, czy fundusz, na który płacę wraz z córką, może być podzielony w przypadku rozstania rodziców. Chodzi mi o to, że miesięcznie płacę na program oszczędzający na college dla mojego wnuczka. W programie jest też moja córka, ale nie jej mąż. Co się stanie w razie rozwodu? Dziękuję z góry za odpowiedź.
Tak, panie Zbigniewie, rozumiem, że pan mówi o programie oszczędnościowym 529. którym można się posługiwać, by składać pieniądze na studia dzieci z korzyściami podatkowymi. Tylko nie rozumiem czegoś, bo pan pisze, że w programie jest też córka. Otóż takie konto 529 nie może mieć dwóch właścicieli. Takie konto zakłada jedna osoba, i nie bardzo rozumiem, czy tą osobą jest pan, czy założycielem konta 529 na studia jest córka, bo to jest bardzo istotne. Więc jeżeli pan, czyli dziadek, utworzył to konto oszczędnościowe 529 na studia, to wtedy te fundusze uskładane na tym koncie nie są uważane za majątek małżeński i dzielone w wyniku rozwodu nie będą. Ale jeżeli to córka założyła, czyli matka dziecka założyła to konto i ona figuruje jako właścicielka konta, a pan jako dziadek, znaczy też dziadek i babcia, wy wpłacacie na to konto, które już, jak mówię, matka założyła, to wtedy ten wkład jest uznawany przez sąd za majątek małżeński i bywa dzielony. Więc w ugodzie rozwodowej plany 529 powinny być uwzględnione i tak jak mówię, są traktowane przeważnie jako majątek małżeński i są dzielone pomiędzy rozwodzącymi się małżonkami i tak jak inny wspólny majątek, sąd może zarządzić tak zwany sprawiedliwy podział majątku, sprawiedliwy, czyli equitable, niekoniecznie znaczy po połowie. To znaczy w zależności od potrzeb finansowych rozchodzących się małżonków i w zależności od tego, kto będzie zajmował się dzieckiem i tak dalej, i tak dalej. Więc możecie ten podział... Rodzice mogą podział tego konta 529 po prostu przenegocjować, się dogadać między sobą. Jeżeli się nie dogadają, to sąd decyduje, jak to ma być podzielone.
To pani Elu, jak jesteśmy w tym temacie właśnie tych programów edukacyjnych 529, to mam tutaj takie pytanie, bo słyszałem, że w tym kontekście zmieniło się coś w tych programach i tutaj bardzo ciekawa rzecz, jeżeli rzeczywiście to jest prawdą, to że uskładane tam środki, a nie wykorzystane na studia, mogą później zostać wykorzystane. Tutaj ja czytałem, że mogą zostać przelane na konto Roth IRA.
Tak, dobrze pan wyczytał, panie redaktorze, bo przepisy się zmieniły od 1 stycznia tego roku, 2024. I teraz można przenieść aktywa ze swojego konta 529, przypomnę, to jest konto edukacyjne przeznaczone na studia dzieci, niewykorzystane środki można przenieść na konto Roth IRA. Tylko że istnieje sporo warunków. Więc właśnie je sobie tutaj wydrukowałam. i Państwu wyrecytuję. Więc można przenieść aktywa z konta 529 edukacyjnego na konto emerytalne Roth IRA pod następującymi warunkami. Więc po pierwsze, konto 529 musi być prowadzone dla beneficjenta, czyli powiedzmy naszego pana wnuka, przez co najmniej 15 lat. Musi być stare konto. Po drugie, kwota przelewu musi pochodzić ze składek wpłaconych na konto 529 co najmniej 5 lat przed datą przelewu. Znowu pieniądze też muszą być odleżane. Czyli nie dość, że konto musi istnieć 15 lat, to jeszcze składki muszą być wpłacone co najmniej 5 lat przed datą przelewu na konto Roth IRA. Po trzecie, konto Roth IRA musi mieć tego samego beneficjenta co rachunek 529, z którego dokonywany jest przelew. Czyli wnuk jest beneficjentem konta 529, wnuk musi być beneficjentem konta Roth IRA. Po czwarte, kwota przekazana z konta 529 na konto Roth IRA w danym roku może... nie może przekraczać rocznego limitu wpłat na konto Roth, a roczny limit, przypomnę, wynosi 7 tysięcy rocznie plus $1000 dla osób po 50. Czyli to konto 529 można opróżniać tylko w tempie 7 tysięcy dolarów rocznie. I jeszcze ostatni, piąty warunek, łączne kwoty przekazane z konta 529 na wszystkie konta emerytalne Roth IRA nie mogą przekraczać 35 tysięcy dolarów dla beneficjenta. Czyli wygląda to łatwo, przyjemnie, że okej, co nie wydamy na studia, to dziecku przeniesiemy na konto Roth IRA, ale w rzeczywistości limitacji jest sporo.
A my przechodzimy do kolejnego wątku. Mamy pytanie od pani Iwony. Zwracam się do pani z prośbą o poradę. Kilka tygodni temu zostałam dyscyplinarnie zwolniona z pracy. Zarzutem było to, że nie jestem w stanie wykonywać poleceń nowej szefowej. Po jakimś tygodniu przyjęła na moje miejsce swojego znajomego, mającego 23 lata. A ja mam już 55 i teraz poszukuję nowej pracy. Przez 3 lata, jak tam pracowałam, wykonywałam obowiązki za dwie osoby. Niestety złożono na mnie dwie skargi, nie tyle co do wykonywanej pracy, ale co do tego, co powiedziałam albo w jaki sposób. Skargi były zawsze od jednej osoby, która nie ma najlepszej opinii wśród podwładnych. Czy w takim wypadku mam jakiekolwiek szanse składać zażalenie?
Oj, pani Iwono, no nie wiem, powinna pani porozmawiać z prawnikiem, który się specjalizuje w prawie pracy. To, że zastąpił panią młodszy pracownik, to nie musi od razu stanowić wiekowej dyskryminacji. Bo wiekową dyskryminację, żeby się poskarżyć, to trzeba udowodnić. A byłaby ona do udowodnienia, gdyby taka sytuacja pojawiała się częściej, czyli osoby starsze byłyby odprawiane, a młodsze osoby byłyby przyjmowane i to byłby właśnie taki pattern, discrimination pattern, prawda? Że 5 osób zwolniono po 60, a zatrudniono 20-latków czy coś. Faktem jest, że pracodawca ma prawo zwolnić pracownika z byle powodu, a nawet bez powodu. Zupełnie tak samo jak pracownik może odejść sam, nawet z dnia na dzień, chociaż normalnie jest, no, daje się wypowiedzenie tygodniowe, dwutygodniowe, miesięczne i tak dalej. Teraz te zażalenia, które były składane na panią, no może one nie dotyczyły pani pracy bezpośrednio, ale może były przez szefostwo uznane, że nie potrafi pani pracować w zespole, że stwarza pani złą atmosferę pracy. I powiem szczerze, że znam przypadki, że ludzie zostali zwolnieni z dużych zakładów, z dobrych stanowisk, właściwie tylko dlatego, że za dużo gadali o swoim życiu prywatnym, o jakichś zagranicznych inwestycjach, o jakichś prywatnych problemach. I widocznie to po prostu innym przeszkadzało w pracy, więc się poskarżyli się raz czy drugi. No i szef rzeczywiście zdecydował, że potrzebuje na to miejsce raczej kogoś, kto będzie, no nie będzie stwarzał jakichś takiej atmosfery, która nie sprzyja wydajności pracy. Tak jak mówię, może pani skontaktować się z pracownikiem, z prawnikiem specjalizującym się w prawie pracy, ale nie wróżę powodzenia.
Przechodzimy do pytania od pana Kazimierza. Znajoma mieszka w Stanach, ma 61 lat. W Polsce przepracowała tylko 2 lata. Czy należy jej się jakaś emerytura od ZUS? Słyszę różne opinie. Niektórzy mówią, że trzeba mieć co najmniej 20 lat w pracy w Polsce, a inni mówią, że nie ma limitu. Gdzie jest prawda?
No. Te 20 lat pracy to jest stary system emerytalny, który dotyczy osób urodzonych przed 48 rokiem. Obecnie młodsze osoby, dla nich długość stażu pracy nie ma znaczenia. Ma znaczenie tylko wysokość zapłaconych składek. Więc poszperałam trochę na internecie i znalazłam informację, że jeżeli ktoś przepracował 5 lat zarabiając najniższą stawkę krajową, to emerytura jego może wynieść 150 zł. W przypadku mężczyzn, a dla kobiet 125 zł. Osoby, które ukończyły powszechny wiek emerytalny i przepracowały 10 lat, mając najniższą płacę, płacę minimalną, to mogą liczyć na emeryturę w wysokości około 300 zł. A kobiety 250 zł. A pan Kazimierz mówi, że jego znajoma przepracowała tylko 2 lata. No oczywiście zależy, ile zarabiała, jakie składki zapłaciła, ale można liczyć, że po 2 latach pracy to dostanie mniej niż 100 zł emerytury.
Czyli pani Elu, jeszcze raz tak podsumowując, jak się ma do tego wszystkiego ta emerytura minimalna w Polsce? Czyli co musimy o tym wiedzieć? Tu nie musimy się bać, że te 20 lat pracy, bo zostało to zmienione, tak jak pani mówi.
Tak, ale emerytura minimalna to jest coś innego, panie Jakubie, bo to, że ktoś pracował 2 lata, nie znaczy, że dostanie minimalną emeryturę. Ona teraz wynosi, nie wiem, 1200, coś tam, bo żeby dostać emeryturę minimalną, to trzeba spełnić szereg warunków. Po pierwsze, trzeba mieć 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych w przypadku kobiet, a 25 w przypadku mężczyzn. Żeby dostać emeryturę minimalną, trzeba mieszkać w Polsce, a my mieszkamy tutaj w Stanach. Ponadto, żeby dostać emeryturę minimalną, nie można mieć innego zaopatrzenia emerytalno-rentowego, który by przekraczał tę kwotę podwyższenia. Czyli osoba, która ma jakąś emeryturę wojskową, policyjną, kapitałową, rolniczą, czy też zagraniczną, tak jak my tutaj mamy emeryturę Social Security. Jeżeli te inne świadczenia przekraczają kwotę emerytury minimalnej, to nam się nie należy ta emerytura minimalna. Czyli wniosek, krótko mówiąc, Polakom w Stanach emerytura minimalna się nie należy i zapomnijmy o niej.
Przechodzimy do pytania kolejnego. Pytanie od naszego słuchacza. Czy jeżeli ma się odpracowane wymagane kwartały do emerytury w USA, ale ma się niskie zarobki, ale nie za wiele lat pracy, to czy jest jakaś minimalna kwota emerytury? Czyli tak, zapominamy o emeryturze minimalnej w Polsce, ale co z emeryturą tutaj minimalną w Stanach Zjednoczonych?
No, znowu, tutaj nie ma czegoś takiego jak kwota minimalna. Mogę tylko powiedzieć, ile by się dostało, gdybyśmy przez 10 lat, które są wymagane, czyli 40 kwartałów, deklarowali minimalne kwoty, bo znam ludzi, którzy starannie sobie obliczają, że w roku na przykład 24 obecnym trzeba zarobić co najmniej 1730 dolarów kwartalnie, czyli prawie 7000 dolarów rocznie, żeby mieć te 4 kwartały zaliczone. I dla takich osób, które sobie wyliczyły, że i zadeklarowały tylko tę minimalną kwotę potrzebną do zaliczenia kwartałów, to po 10 latach dostaną 50 dolarów. Okay? Natomiast gdyby ktoś tak się skrupulatnie, z minimum absolutnie rozliczał przez 30 lat, to dostanie 1066 dolarów. Ale może podpowiem naszemu słuchaczowi, że jeżeli będzie miał niskie przychody, prawie żadnych oszczędności, no to może zakwalifikować się do pomocy finansowej, SSI. Ale wysokość tego SSI zależy od życiowej sytuacji i posiadania oszczędności przekraczających 2000 dolarów czy 3000 dolarów właściwie wyklucza możliwość otrzymania zasiłku SSI.
A my przechodzimy do pytania od pani Wandy. Pani Elżbieto, dziękuję za wszystkie wyjaśnienia w Radio 1030, Monitorze i Dzienniku Związkowym. Wiem, że nie można mieć dwóch ubezpieczeń, ale przy podpisywaniu umów Polska o to nie zadbała i jest z tym problem, gdy często się jeździ do Polski. Medicare nie można używać w Polsce. Czy jest na to rada?
No, pani Wando, można mieć dwa ubezpieczenia. No, mówimy tu o Medicare i o ubezpieczeniu w narodowym systemie zdrowia. Można je mieć, tylko że Medicare nie działa w Polsce, a Narodowy Fundusz Zdrowia nie działa w Stanach. Jeżeli pani ma emeryturę polską, nawet maleńką, i mieszka pani w Polsce, albo przynajmniej w kartotece ZUS-u figuruje, że pani ma miejsce zamieszkania w Polsce, to ma pani ubezpieczenie zdrowotne. Bo to nawet maleńka emerytura ZUS-u czy KRUS-u jest obłożona tą 9-procentową składką i ma się wtedy w Polsce ubezpieczenie zdrowotne. W tym samym czasie można mieć ubezpieczenie Medicare w Stanach Zjednoczonych.
A my przechodzimy do pytania od pana Mirosława. Mam obywatelstwo amerykańskie, pracowałem w USA 25 lat. Od stycznia 2024 otrzymuję emeryturę w wysokości 780 dolarów. W tym roku chcę już na stałe wrócić do Polski. Ile zostanie mi emerytury po potrąceniu należności przez stronę amerykańską i polską?
Jeżeli pan ma dwie emerytury, to polska emerytura nie będzie panu uszczknięta, ale emerytura amerykańska może być pomniejszona tytułem Windfall Elimination Provision. I o tym w WEP-ie mówimy właściwie co tydzień. Więc ta redukcja WEP, panie Mirosławie, ona zależy od wielu czynników. I tutaj może też się zwrócę do pana Jerzego, który zwrócił się z podobnym pytaniem. Więc, mili panowie, redukcja WEP zależy od liczby lat pracy w Stanach Zjednoczonych, zależy od wysokości zarobków w poszczególnych latach, zależy od daty urodzenia, zależy od wysokości polskiej emerytury. I ta redukcja WEP jest liczona na trzy sposoby i brana jest mniejsza liczba. Więc pierwsza metoda to jest połowa emerytury polskiej. Druga metoda to jest połowa średnich waloryzowanych zarobków z 35 lat w Stanach Zjednoczonych. A trzecia metoda to jest połowa tak zwanego pierwszego punktu przegięcia, czyli bend point, i to jest 587 dolarów w bieżącym roku. Więc liczy się, bierze się te trzy metody pod uwagę, oblicza i bierze się mniejszą liczbę. Do tego, do tej liczby dochodzi waloryzacja począwszy od 62 urodzin, czyli patrzy się na COLA, Cost of Living Adjustment, z lat, które minęły po ukończeniu 62 roku. To jest dosyć skomplikowane. I wobec tego, panie Mirosławie, moja odpowiedź jest: nie wiem, podał mi pan za mało informacji. Proszę się do mnie zwrócić, umówić na spokojną rozmowę. Pan Jerzy Właśnie tak jak mówię, też się zwrócił z podobnym pytaniem do radia i podał dużo informacji o sobie. Tylko, panie Jerzy, przeliczanie emerytur nie jest tematem do radia. Jeżeli pan chce, żebym wyświadczyła panu tę usługę, to bardzo proszę skontaktować się, umówić się na spokojną rozmowę telefoniczną.
A my tutaj informacyjnie, jak pani mówi o telefonie, to przypominamy, że na stronie poradniksukces.com są oczywiście tutaj informacje kontaktowe, jak do pani Eli napisać albo zadzwonić. My jeszcze będziemy o tym oczywiście przypominać. Mamy kolejne pytanie. Kolejne pytanie dotyczy kwestii związanej z sytuacją pana Jana. Pan Jan jest po 70, powrócił do Stanów po 6 latach pobytu w Polsce. Nie potrafił się tam odnaleźć. Otrzymuje 1200 dolarów emerytury Social Security miesięcznie. Planuje udać się do administracji Social Security i złożyć wniosek o Medicare. Słyszał, że zapłaci o 10% więcej za każdy rok przerwy, co byłoby ponad 120 dolarów podwyżki za rok, w sumie 720 dolarów miesięcznie więcej. To byłaby drakońska podwyżka pochłaniająca większość emerytury. Pan Jan tutaj pyta, czy to prawda, ale chyba te wyliczenia już widzimy, że chyba są złe.
Panie Janie, ta kara za niekorzystanie z Medicare, kiedy jest się uprawnionym, a nie ma się innego ubezpieczenia, ona polega na podwyżce, permanentnej podwyżce. 10% składki za Medicare za rok przerwy. A pan ma 6 lat.
6 lat, tak.
Przerwy, tak. Ale to jest 10% składki Medicare, a nie 10% emerytury. Obecnie ile kosztuje składka na Medicare? 174 dolary, ale za minione lata to było mniej, to było tam 140 i tak dalej. Więc musi pan policzyć 10% podwyżki od tej kwoty razy 12 za każdy rok, 12 miesięcy, prawda? No można próbować argumentować, że miało się przez ten czas ubezpieczenie społeczne w Polsce, ale z mojego doświadczenia wynika, że administracja Social Security nie chce tego uwzględniać. Można spróbować, można argumentować, jak urzędnik w Social Security się nie zgodzi, można poprosić o przełożonego, o superwajzera, prawda? Warto zawalczyć, chociaż jest to mało prawdopodobne. Te kary są po to właśnie, żeby zainspirować ludzi do posiadania Medicare, do posiadania tego ubezpieczenia zdrowotnego.
Czyli dobra wiadomość jest taka, że nie będzie to aż tak drakońska podwyżka, ale będzie to pewnie znacząca suma. Przechodzimy do kolejnego pytania. Mamy pytanie od pana Ireneusza. Kto opłaca składkę na Social Security? Pracodawca czy pracownik? A jak ma być, gdy pracodawca płaci gotówką?
No, pracodawca i pracownik płacą składki na Social Security po połowie. W sumie jest to 15,3% wynagrodzenia, z czego połowę płaci pracownik, a połowę dopłaca pracodawca. Teraz, czy pan dostaje wynagrodzenie w formie czeku, czy w formie przelewu, czy w formie gotówki, to nie ma znaczenia. Tak samo te payrollowe, że tak powiem, składki są naliczane. Tylko że, co obserwuję, jeżeli pracodawca płaci gotówką, to płaci gołą gotówkę, bez potrąceń, bez świadczeń i tak dalej, i tak dalej. I wtedy ten pracownik, który jest w zasadzie pracownikiem, ale musi się rozliczać jako kontraktor, czyli osoba samozatrudniona. I wtedy ta osoba te zaliczki podatkowe i te składki na Social Security płaci sama. Czyli w sumie jest to 15,3%.
Mamy pytanie tutaj dotyczące sytuacji naszej słuchaczki, pani Stasia. Pani Elżbieto, prawie 2 lata temu moja mama otrzymała zieloną kartę. Mama ma 75 lat i nie mówi po angielsku. Moje pytanie do pani. Po ilu latach pobytu w Stanach może mama się ubiegać o obywatelstwo i czy może te egzaminy zdawać w języku polskim? Ona obecnie mieszka z siostrą w Nevadzie.
Tak, niektóre osoby są zwolnione z obowiązku znajomości języka angielskiego, ale muszą spełniać pewne warunki. Więc tak, trzeba mieć co najmniej 55 lat i mieć zieloną kartę przez 15 lat. I to jest wymóg zwany regułą 55 na 15. Jest też warunek drugi, który zwany jest regułą 50 na 20, czyli trzeba mieć co najmniej 50 lat i mieć zieloną kartę ponad 20 lat. Trzecia sytuacja, kiedy można być zwolnionym z obowiązku znajomości języka angielskiego, to jest dla osób z jakimiś upośledzeniami fizycznymi lub umysłowymi.
Mamy chyba jakieś małe zakłócenia. O. O, przepraszam Pani Elu, czy słyszymy się dobrze? Bo tutaj Skype chyba miał jakieś problemy. Czy już powróciliśmy?
A trzeba ją mieć co najmniej 15 lat.
Halo, halo, Pani Elu, czy już powróciliśmy?
Halo, halo.
Chyba tak, tak? Słyszy nas Pani?
Słyszymy się?
To Pani Elu, mieliśmy takie dosłownie 15 sekund.
Halo.
Tak, mieliśmy takie 15 sekund, tutaj Skype nam zrobił jakąś przerwę, ale już jesteśmy.
Jesteśmy już
tak,
na antenie?
Tak, tak, tak. 15 sekund było jakiegoś takiego zakłócenia. Tak, my Panią słyszymy.
Okej, okay. Dobrze, no króciutko.
Tak.
Pani Stasi mama ma kartę zieloną zaledwie 2 lata. Wobec tego nie spełnia warunku 55-15, bo nie ma karty 15 lat, chociaż ukończyła 55 lat i nie spełnia drugiego warunku, czyli mając ponad 50 lat, musiałaby mieć zieloną kartę ponad 20 lat. Wobec tego, no niestety, pani Stasiu, mama musi poczekać.
Albo zostaje po prostu kwestia języka angielskiego i zdawanie w tym języku, a my przechodzimy do kolejnego pytania od pana Daniela tym razem. Proszę pani, ja mam parę pytań odnośnie polskiej i amerykańskiej emerytury. Osoby były tutaj 20 lat, pracowały na dobre security, wrócili do Polski, bo nie mieli stałego pobytu. Załatwili amerykańskie emerytury przez amerykański konsulat. Po 3 latach otrzymywania emerytur przyszło pismo, że zabierają około $400 z amerykańskiej emerytury. Nie wiedzą, dlaczego tak się stało. Teraz przyszło pismo Social Security do wypełnienia, ile pobierają polskie emerytury i jak długo już ją pobierają. Chcemy wiedzieć, czy będzie tutaj ta osoba musiała zwracać za te 3 lata do tyłu. Dziękuję, Daniel.
No, przyszedł jakiś list, że zabierają $400. No, proszę mi przesłać zdjęcie tego listu z Social Security informującego o tej redukcji. Tam powinien być podany powód, chociaż wiem, że administracja Social Security to bardzo skąpo informuje swoich beneficjentów. Ale ten drugi list pyta o polską emeryturę. No jeżeli pyta o wysokość polskiej emerytury, to trzeba wypełnić ten formularz, podać wysokość polskiej emerytury, datę rozpoczęcia jej pobierania, zgodnie z prawdą. Również pan, jak się pan tam doczyta, to zobaczy pan, że wymagany jest dowód od ZUS-u, jakiś dokument poświadczający wysokość tej polskiej emerytury. I to jest najczęściej właśnie list z decyzją ZUS-u o przyznaniu tej polskiej emerytury, albo list z ZUS-u informujący o ostatniej marcowej podwyżce. Tak jak emerytury w Stanach są waloryzowane i podwyższane od 1 stycznia, to w Polsce od 1 marca. Więc co grozi pana znajomemu, no to jest niestety ten windfall elimination provision. I ta redukcja wynosi przeważnie połowę emerytury polskiej, powiększone o stopień inflacji od czasu, kiedy emeryt ukończył 62 lata. To może dać redukcję nawet w wysokości 60 czy 70% emerytury polskiej, w zależności od wieku. Teraz pan pyta, czy 3 lata do tyłu. Tak, to jest całkiem możliwe, bo ten WEB, tę redukcję liczy się od miesiąca, kiedy beneficjent zaczął pobierać dwie emerytury. Jeżeli to było 3 lata temu, to jest całkiem możliwe, że administracja Social Security będzie się domagała zwrotu tej nadpłaty z tych trzech miesięcy. Także no, czasami ta nadpłata z tych paru lat jest darowana i tylko zmieniają, obniżają wysokość emerytury od dziś. Także życzę powodzenia.
I zdążymy jeszcze chyba odpowiedzieć na ostatnie pytanie dzisiaj. Pytanie od pani Katarzyny. Uległam wypadkowi i jestem na rencie SSI. Niedługo ukończę 62 lata. Nie kwalifikuję się do własnej emerytury, bo za krótko w Stanach pracowałam, ale należeć mi się będzie renta po mężu, z którym rozwiodłam się po 20 latach. Czy w tej sytuacji Social Security Administration ma prawo zmusić mnie do pobierania przeze mnie renty małżeńskiej, chociaż nie osiągnęłam pełnego wieku emerytalnego? Czy może mi pani udzielić informacji, na jakie świadczenia będę się kwalifikowała po osiągnięciu pełnego wieku emerytalnego? Kiedy w moim przypadku on nastąpi?
No, w pani przypadku pełny wiek emerytalny wynosi pewnie 66 lat i 10 miesięcy. No, co najwyżej 67 lat. I pani ubiega się o SSI, a administracja mówi, że hola, zbierz rentę. I niestety ma rację. Administracja Social Security ma rację, dlatego że gdy SSI przyznaje SSI, przepraszam, jeżeli administracja Social Security rozpatruje wniosek o SSI, czyli o zasiłek społeczny, to domaga się, żeby pani skorzystała z wszelkich innych świadczeń, które są pani należne. A pani jest uprawniona do renty małżeńskiej. Czyli pani powinna wziąć najpierw rentę małżeńską, nawet jeżeli ona jest ździebko wczesna, prawda? I dopiero wtedy administracja Social Security rozpatrzy pani sytuację i ewentualnie dołoży jakąś kwotę tytułem zasiłku SSI. Czyli ma pani obowiązek złożyć wniosek o rentę małżeńską i jeżeli po uwzględnieniu tej renty pani będzie nadal uprawniona do SSI, to wtedy to SSI będzie naliczone zgodnie z pani sytuacją finansową. Jeżeli pani odmówi ubiegania się o rentę małżeńską, to SSI może nie być pani przyznane.
No to jeszcze szybko może ostatnie pytanie tym razem, bo tak też trochę powiązane, bo tu też o rencie jest mowa. Pani Mirka, mąż ma 64 lata i jest od 2 lat na rencie chorobowej disability. Pani Mirka kończy niebawem 62 lata i pyta, czy będzie mogła otrzymać rentę rodzinną, czy musi czekać, aż mąż osiągnie wiek emerytalny, czyli 67 lat?
Pani mąż jest na rencie disability, a pani dopiero skończy 62 lata. Okej, pani Mirko, nie ma znaczenia, kiedy mąż osiągnie pełny wiek emerytalny. On już jest na disability. I pełny wiek emerytalny niczego nie zmieni, tylko ta renta disability zostanie zamieniona jemu na emeryturę automatycznie. I tyle. Co jest ważne, to jest pani wiek w dniu rozpoczęcia pobierania renty rodzinnej. I im wcześniej pani zacznie, tym ta renta rodzinna będzie mniejsza. Warto wobec tego poczekać. Jeżeli pani nie ma no, drastycznej sytuacji finansowej, warto poczekać, bo w pełnym wieku emerytalnym dostanie pani pełną rentę małżeńską w wysokości 50% świadczeń męża. Teraz dostałaby pani o 30% mniej. Więc no, proszę się dobrze zastanowić.
A w naszym programie dzisiaj to już wszystko. Poradnik Sukces jak zawsze w poniedziałki o tej porze na naszej antenie polskieradio.com. Tam kierujemy wszystkie osoby po powtórki naszych programów, jak również przede wszystkim na stronę poradnik sukces datkami. Jeżeli chcecie Państwo zadać pytania do pani Eli, wyślijcie nam je mailowo, napiszcie na SMS, na WhatsApp, na Facebooku. Aplikacja mobilna jest bardzo dużo dróg kontaktu i oczywiście informacje kontaktowe na stronie pani Eli. A ja dziękuję pani Elżbieto, życzę pani udanego tygodnia i do usłyszenia już niedługo.
Do usłyszenia.
Poradnik sukces. z Elżbietą Baumgartner. Każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030. Ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com. Publikacje Elżbiety Baumgartner dostępne są na stronie www.poradniksukces.com. Poradnik Sukces.